Dziś będziemy rozmawiać o przegłosowanym podatku od zbiórek internetowych, z którego teraz wycofuje się premier Mateusz Morawiecki. Będzie także o rządowych dotacjach na zakup nieruchomości dla organizacji, które w większości mają związek z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Powiemy także o 11 pytaniach do Donalda Tuska i burzy po słowach Radosława Sikorskiego w sprawie, tu cytat, momentu zawahania, dodajmy, polskiego rządu w polityce wobec Ukrainy. Co miały te słowa oznaczać, jak tłumaczył je Radosław Sikorski. Odpowiedź już niebawem. Bartłomiej Bujas, dobry wieczór. Pierwsza runda o nowelizacji przepisów o spadkach i darowiznach przegłosowanych przez Sejm. Ja teraz Państwu pozwolę sobie to pokrótce streścić. Ta nowelizacja miałaby dotknąć przede wszystkim organizatorów zbiórek. 20-procentowy podatek obowiązywałby po przekroczeniu kwoty 54 tysięcy złotych. A to taka kwota, która bardzo często jest wyższa, jeśli chodzi o zrzutki internetowe. Teraz słyszymy taką jednoznaczną zapowiedź premiera, że ten podatek nie zostanie wprowadzony i o tym całym zamieszaniu będziemy rozmawiać w politycznym ringu młodych. Witam pierwszych gości. Zoza Piwowar, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Nowa Lewica.
Dobry wieczór.
Sebastian Maciejko, Jeden Kraków, Porozumienie.
Witam serdecznie.
I Jędrzej Dziadosz, Nowa Nadzieja, Konfederacja.
Witam serdecznie, słuchacze.
Ministerstwo Finansów tłumaczyło to w ten sposób, że ustawa miała zapobiec ewentualnym nadużyciom, jak rozumiem, uniknięcia takiego kombinowania przez firmy, organizacje, by uniknęły one opodatkowania. Przyjmujecie tę argumentację? Zoza Piwowar.
No do mnie ta argumentacja nie trafia, to znaczy w ogóle trudno mi uwierzyć w argumentację Ministerstwa Finansów, chociażby biorąc pod uwagę fakt ustawy o nieruchomościach i o podatku od nieruchomości przewyższających liczbę 3. Tak, gdzie faktycznie jakby w ustawie jest takie nadanie dla ministra, gdzie on może zadecydować o tym, czy określonemu podmiotowi udzielić zgody na posiadanie większej ilości nieruchomości. Według własnego widzimisię, bądź według może jakichś mechanizmów po prostu lobbingowych, więc tak naprawdę ciężko to po prostu brać na poważnie.
Opodatkowanie zrzutek, także zrzutek internetowych, no i ta argumentacja, która, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nie spotkała się ze zrozumieniem. Sebastian Maciejko.
Znaczy, no mnie też ta argumentacja dziwi, szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby tego typu zjawisko było jakoś bardzo rozpowszechnione. No, powiem tak, z tego co słyszałem, to na szczęście gdzieś tam pojawiła się refleksja pod naciskiem opinii publicznej, no i teraz narracja ze strony rządu jest taka, przynajmniej pani minister chyba Semeniuk tak mówiła, że to jest pomyłka i że tak naprawdę nigdy takiej intencji nie było. Jakby nie wnikam, grunt po prostu, że jeżeli taka ustawa nie przejdzie, no to po prostu będziesz, tak powiem, no z pożytkiem, że tak powiem, dla całego społeczeństwa. Z tego co wiem, to jest zapowiedź, że senatorowie PiS-u mają w Senacie zgłosić poprawkę, która to wycofa. Mam nadzieję, że tak zrobią, a nawet jeśli tak nie zrobią, no to opozycja po prostu to poprawi, więc myślę, że na szczęście tutaj zostanie to skorygowane.
Pierwszy komentarz jeszcze Jędrzej Dziadosz, za chwileczkę o tych konkretnych rozwiązaniach będziemy rozmawiać.
No ja chciałem tutaj się tylko ucieszyć, że poprawka, którą zaproponowaliśmy jeszcze w Sejmie i która została odrzucona, czyli likwidująca ten podatek od zbiórek, ostatecznie zostanie wprowadzona. Smutne, że jednak z jakimś tam opóźnieniem. No budowanie prawa przez Prawo i Sprawiedliwość ma pewnego rodzaju stałe elementy. Przypomnijmy sobie Nowy Ład, który był pewien różnego rodzaju niedoróbek prawnych, które PiS po prostu później naprawiał. Takie rzeczy dotyczyły praktycznie każdej ustawy, którą PiS proponuje, choćby z tej, o której będziemy dzisiaj też rozmawiać, czyli o Sądzie Najwyższym. I po prostu PiS zakłada po prostu pewnego rodzaju niedoróbki, dlatego też pewnego rodzaju się zabezpieczył przed tutaj jakimiś ewentualnościami. Problem tylko taki, że kosztem tych po prostu różnego rodzaju osób potrzebujących. No i dobrze, że ta poprawka po prostu zostanie wprowadzona w Sejmie. Miejmy nadzieję, że przejdzie i miejmy nadzieję, że po prostu żadna zbiórka nie zostanie opodatkowana.
Jak słyszymy, ta nowelizacja miała podwyższać kwotę wolną od podatku i darowizn w tym codziennym życiu. Chodzi o to, że ten pierwszy próg podatkowy, w którym tak na dobrą sprawę w kontekście darowizn wliczani są przedstawiciele najbliższej rodziny, miałby być zwiększony z 10 do 36 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat. No więc jak sobie tak popatrzeć na ten główny zapis, no to może jednak to było niedopatrzenie. Może jednak Ministerstwo Finansów tłumaczy tutaj, że nie zostaliśmy dobrze odebrani i może jednak opinia publiczna tego najważniejszego aspektu nie dostrzegła. Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń. Może teraz Sebastian Maciejko zacznie jako pierwszy.
No, może tak było. No. Ciężko mi powiedzieć, czy to było celowe działanie, czy niedopatrzenie. Natomiast no, ogólny kierunek tego, żeby drobne kwoty gdzieś tam, które na przykład w ramach rodziny, nie wiem, dajmy na to, czy tam rodzice przekazują, nie wiem, swoim dzieciom, czy swoim rodzicom, przepraszam, czy tam dzieci rodzicom, czy rodzice dzieciom jakieś drobne kwoty przekazują, wspierają się, no to jakby, no oczywiście, no uważam, że te 10 tysięcy to był bardzo niski próg, jakby opodatkowywanie tego typu kwot, no to jest absurd po prostu.
Jędrzej Dziadosz.
No ja pragnę tylko zauważyć, że obecnie obowiązujący próg tak naprawdę nie jest realnym progiem, tak naprawdę można przekazać więcej przy niższym podatku, tylko trzeba to wtedy zgłosić do skarbówki.
Tak, trzeba się wytłumaczyć.
I wtedy dalej ma się po prostu ten próg zero, więc jakby tutaj nie był jakiś realny problem. Problemem realnym będzie, jeżeli będą opodatkowane te zbiórki. Więc jakby tutaj rozwiązuje się mały problem, bardzo dużym problemem. A realnym problemem, który chciałem też zauważyć, jest to, że w Nowożeńcy na przykład dostają różnego rodzaju w ramach wesela, na przykład jakieś różnego rodzaju drobne kwoty od gości weselnych.
No drobne i większe to, w zależności od kolejności gości.
Oczywiście, oczywiście. No ale chodzi o to, że to nie jest na przykład kilkanaście tysięcy najczęściej. To jest jak coś w sumie to około 1000 złotych. I często dostają to na nie o pisanych kopertach. I teraz oni mają tego obowiązek się rozliczyć i to jest na przykład duży problem, bo często nikt o tym nie wie, że ma po prostu się zgłosić do skarbówki. Skarbówka może po kilku latach zgłosić się i chce ten podatek po prostu, bo nikt na przykład się nie rozliczył z tego. To jest na przykład wielki skandal i tego nie powinno mieć miejsce, a jeżeli już to jest taki podatek, to powinno wesele być, koszt wesela powinien być odliczenie od podatku.
Zuza Piwowar, trochę tych wątków nam się tutaj namnożyło, to może ten wątek weselny rozwińmy, jak w takim razie należałoby go rozwikłać, jak rozwiązać ten problem?
Myślę, że po prostu uporządkować system podatkowy i znaleźć po prostu jasne legislacyjne rozwiązanie, które upraszcza mechanizm jakby rozliczania tego rodzaju darowizn, bo ta historia...
No dobrze, ale kopertę mamy niepodpisaną, tak jak mówił Jędrzej Dziadosz.
No i to jest problematyczne. Pytanie, czy to jest potrzebne, tak? Też to jest to pytanie, czy faktycznie w sytuacji wesela to jest aż tak ważne, żeby właśnie taką nierozliczaną kopertę, która, nie wiem, powiedzmy, zawiera te 1000 czy 500 zł, co w tym momencie przy tej inflacji kwotą jakąś bajońską też nie jest. Oczywiście zależy od rodziny i od sytuacji po prostu osobistej. Natomiast no, pytanie, czy to nie jest jakby po prostu kolejne utrudnienie dla zwykłego, szarego obywatela. I tak samo jak w przypadku podatku od zbiórek. No, to jest tak naprawdę historia o braku kompetencji osób, które konstruują te ustawy i chyba nie do końca przewidują to, co się w nich znajduje i jakie to będzie miało skutki.
Ja mogę jeszcze słowo?
Nie, bo, też.
Jak wiemy, nasza skarbówka jest wbrew pozorom dość dobrze przygotowana, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kwestie dochodów, przychodów i tak dalej. I na przykład bardzo dobrze wie, ile zarabia osoba, która zarabia tak zwaną workingu. Dobrze wie, ile taka osoba może zarobić i jeżeli taka osoba chciałaby się rozliczyć właśnie informując, że te dochody ma z tego punktu widzenia i nie będzie z nich płacić podatków, to dokładnie wie, ile może zarobić. I tutaj Urząd Skarbowy mógłby stwierdzić, ile na przykład można z wesela utrzymać i na przykład tą kwotę uznawać za nieopodatkowaną. Byłoby to naprawdę proste, ułatwiające wszystkim życie i po prostu skarbówka musiałaby mieć dobrą wolę.
Czy taką dobrą wolę skarbówka, jak to zostało przed chwilą powiedziane, powinna mieć? Czy takie wyliczenia byłyby dobrym rozwiązaniem? Idźmy dalej, skoro zrzutki, jak słyszymy, mają być bezpieczne. Sebastian Maciejko.
Znaczy, no jeżeli rzeczywiście zostałby podniesiony ten próg z 10 do 36 tysięcy, ten próg, przy którym nie trzeba tego typu darowizn zgłaszać, no to jest to jakieś ułatwienie, więc no myślę, że to byłby dobry ruch. No, tak jak mówię, no uważam, że ściganie nowożeńców, czy tym bardziej dzieci, które tam dostały jakieś prezenty na komunię, o te tam, nie wiem, 10 czy 12 tysięcy, no to jest absurd po prostu.
Zuza Piwowar zamyka ten temat, spina go klamrą.
Podkreślam, to jest absurd. No, nijak się to ma na przykład do bogaczy i milionerów uciekających do rajów podatkowych. Myślę, że tym powinniśmy się raczej zająć. Po prostu podatkiem od najbogatszych, tych, którzy uciekają, a nie tych, którzy tutaj są i po prostu próbują jakoś normalnie żyć.
My z podatków przejdziemy teraz do ekologii, bo szanowni państwo, będziemy rozmawiać o ustawie wiatrakowej, tak to zostało nazwane. Dyskusje w Sejmie budzą przede wszystkim zapisy dotyczące odległości wiatraków od zabudowań i to na pierwszy rzut oka, właściwie ucha w tym konkretnym przypadku może wydawać się dość dziwne, ale jak się zagłębimy w te zapisy, no to za chwileczkę wszystko nam się powinno rozjaśnić. Obecnie ta odległość wiatraków od zabudowań to jest minimum 10-krotność wysokości wieży wiatraka, no i tego śmigła, które zostałoby postawione na sztorc. Zaproponowano później, żeby ta odległość wynosiła 500 metrów, no ale teraz te najnowsze proponowane przepisy mówią o 700 metrach.
Poprawka odległość Suskiego, znowu się, tak zwana.
Dokładnie tak. Suski zgłosił poprawkę, no i teraz pytanie, co ona miałaby zmieniać w praktyce? Dlaczego waszym zdaniem te zapisy budzą aż tak duże dyskusje. Jędrzej Dziadosz.
Znaczy, problem jest bardzo szeroki i wbrew pozorom on dotyczy pewnej grupy i praktyczną grupy szarych obywateli, którzy musieliby żyć w pobliżu takiego wiatraka, który utrudniałby im życie, i ekspercką, która mogłaby stwierdzić, czy na jakim poziomie to jest utrudnienie. I trudno się tutaj wypowiadać tak, że tak powiem, na sucho. Kwestia taka jest, że problemem głównym i o którym chciałem wspomnieć, jest problem zagospodarowania przestrzennego w Polsce. A mianowicie w ogóle nie ma takiego szerokiego planu, gdzie takie wiatraki mogłyby na przykład powstawać, by nie przeszkadzały zabudowie takiej prywatnej ludzi. Jeżeli by takie plany zagospodarowania były i wiadomo było, w jakich miejscach ludzie mogą się budować, byłyby jasno powiedziane, w których miejscach mogłyby też takie wiatraki być instalowane, żeby nie robić po prostu problemu szarym obywatelom.
No my teraz słyszymy, że generalnie patrząc na tę odległość od zabudowań, można oszacować wstępnie, że wiatraki mogłyby być budowane na 4% powierzchni naszego kraju. Gdyby była to odległość 500 metrów, byłoby to 8%. Mówił o tym Janusz Gajowiecki, prezes Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dla RMF. Na ile to źródło energii, waszym zdaniem, jest ważne dla miksu energetycznego? No bo patrzymy z perspektywy młodych osób i tak się zastanawiam, na ile wiatrak jest na tyle istotnym dla was lub nieistotnym źródłem generowania energii odnawialnej, że warto mu poświęcać aż tak dużo dyskusji. Bo tam pojawiają się głosy, że warto skupiać się na bardziej sprawdzonych, dających więcej energii rozwiązaniach. Zuza Piwowar.
To znaczy, no wiatraki i energetyka wiatrowa oczywiście jest jakimś kamieniem, który zbliża nas do po prostu zielonej energii i czystej energii przede wszystkim. I ja uznaję to za istotne i za ważne, natomiast musimy mieć świadomość tego, że wiatraki nie rozwiążą wszystkich naszych problemów. I no te 8% czy 4% powierzchni kraju no brzmi po prostu śmiesznie w skali zapotrzebowania energetycznego, jakie mamy. I tak naprawdę no tutaj rozwiązaniem, ja osobiście tak uważam, byłby atom. Jako czysta właśnie zielona energia, która jest bezpieczna przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i nie generuje dużych zanieczyszczeń do atmosfery. I powinniśmy o tym myśleć i powinniśmy o tym rozmawiać również.
A co w takim razie z ustawą wiatrakową? W jakim kształcie ją teraz przegłosowywać, jeśli w ogóle?
Jeśli w ogóle. To znaczy, no ja nie będę owijać w bawełnę, nie jestem specjalistką od zielonej energii i trudno mi powiedzieć, w jaki sposób powinna ta ustawa wyglądać. Natomiast no, z pewnością powinna ona być tak skonstruowana, aby faktycznie nie utrudniać życia, powiedzmy, takim właśnie zwykłym obywatelom żyjącym na co dzień, jak już tutaj padało wcześniej, na przykład nowożeńcom, ale jednocześnie też jakby powinna ona odpowiadać na to zapotrzebowanie energetyczne, które mamy, i być jako taka forma jednak outsourcingu pewnej części tej energii do tych zielonych źródeł.
No to jeszcze nawiążę do słów Jacka Ozdoby z Radia Z, który mówił wtedy w wywiadzie, że najpierw należałoby postawić na stabilne źródła energii. Oczywiście Solidarna Polska to jest ta organizacja, która w tym momencie proponuje, żeby tej ustawy nie przyjmować. Sebastian Maciejko. Stabilne źródła energii to również atom, o którym mówił Jacek Ozdoba.
Ja zdecydowanie raczej preferowałbym atom niż trwanie przy węglu w nieskończoność. Natomiast powiem tak, ja też nie jestem ekspertem od OZE, więc ciężko mi tu się w jakiś wiążący sposób wypowiedzieć. Natomiast generalnie uważam, że z punktu widzenia Polski najlepsze byłoby, żeby stopniowo dążyć do takiego miksu energetycznego, który właśnie bazuje na atomie, natomiast w miarę możliwości też korzysta z tych źródeł energii odnawialnych właśnie typu wiatraki, czy też ta morska energetyka wiatrowa. To zresztą też jest wątek, który gdzieś tam był w programie Porozumienia, nawet jeszcze wtedy, kiedy byliśmy w rządzie, i też trochę w tym kierunku nasza partia działała. Natomiast jeśli chodzi stricte o tak zwaną poprawkę Suskiego, czyli właśnie tą zmianę, która polegała na tym, że z 500 do 700 metrów zmieniono tą odległość od zabudowań mieszkalnych, jeśli dobrze pamiętam, właśnie umiejscowienia tych wiatraków. No, powiem tak, no ciężko im powiedzieć. No, z jednej strony rzeczywiście trzeba zważyć te racje, czyli po prostu spokój, tak, ludzi, którzy gdzieś tam by mieszkali. Z drugiej strony też no, sygnały gdzieś tam od ludzi, którzy się znają na ten temat, słyszałem takie, że de facto te pozornie tylko 200 metrów, one sprawiają, że tych wiatraków powstanie w Polsce 70% mniej. Więc jest to rzeczywiście no, dość drastyczna różnica. Tam pan redaktor mówił, że 50, ja słyszałem, że 70, no ale powiedzmy nawet, że 60, tak? Więc jest to różnica dość radykalna, więc no, pytanie, czy nie jest to, w jakim stopniu ta odległość nie została nadmiernie wydłużona. No, tak jak też kolega zresztą wcześniej wspominał, no tu potrzebne by było rzeczywiście jakieś takie ciało niezależne, eksperckie, które by oceniło po prostu w wiążący sposób, jaka odległość od zabudowań mieszkalnych, jeśli chodzi o wiatraki, po prostu jest w porządku.
To ja zapytam może inaczej, tak żeby rozwinąć tę dyskusję. Może tak będzie łatwiej wydać wam jakiś osąd na temat tej ustawy. No, czy generalnie wy chcielibyście mieszkać przy tym wiatraku oddalonym o 500 albo 700 metrów? Czy wam by to przeszkadzało? Co za tym idzie? Drugie pytanie. Czy uważacie, że mieszkańcy miejscowości, gdzie takie farmy wiatrowe miałyby powstawać, powinni mieć taką możliwość udziału w referendach? Bo tam to też się pojawiało. Jędrzej Dziadosz.
Znaczy ja na początek chcę zaznaczyć, że o ile dla mnie to nie byłoby problemu, to nie chciałbym, żeby moje widzimisię było jakimkolwiek wyznacznikiem dla kogokolwiek. Jeżeli ktoś miałby z tym problem, to uważam, że powinien być wysłuchany. Ale chcę zaznaczyć jedną rzecz, że kwestia wiatraków to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jedynie przyciągnięcie tego problemu do czasu, kiedy rozwiązałby nam go atom. Tylko w tym momencie jakby atomu z dnia na dzień nie zbudujemy i dlatego potrzebujemy jak najwięcej miksu energetycznego z wiatrakami czy fotowoltaiką, która one rok temu została bardzo mocno ograniczona różnego rodzaju zmianami w prawie, które wprowadził PiS. I ta miks umożliwi nam przetrwanie tych coraz droższych po prostu taryf za CO2, które musimy płacić i różnego rodzaju wprowadzić zmiany, które wymusza na nas Unia Europejska. I teraz jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, ja nie jestem tego fanem, ale jeżeli chcemy, to niestety musimy wprowadzić wiatraki, ponieważ one jako jedyne są w stanie z dnia na dzień zapewnić nam ten miks energetyczny i o dziwo PiS już to wprowadził. Z 4,5%, które był energii odnawialnej za czasu, gdy PiS zaczynał władzę, teraz to jest około 15%, więc już pokazujemy, że idziemy w tym kierunku. Dziwne, że PiS tak musiał długo czekać na to, żeby ten naturalny krok po prostu zdecydować się na niego.
I co w takim razie z tymi referendami? Ewentualnie dla mieszkańców, gdzie taka farma wiatrowa, kilka wiatraków mogłoby zostać postawionych, czy takie referenda powinny być organizowane z UZA Piwowar?
Ja myślę, że jak najbardziej lokalnej społeczności warto dawać głos i warto oddawać im możliwość decyzji, w jaki sposób ma wyglądać ich otoczenie, no bo jest to jednak ważne i jest to otoczenie, z którym po prostu funkcjonują na co dzień. Jednocześnie wydaje mi się, że gdzieś z pewnej strony, myślę, że czy ze strony samorządowej, czy gdzieś na poziomie państwowym powinna iść chyba taka po prostu narracja, że te źródła energii są bardzo istotne i bardzo ważne. One na pewno, te zielone właśnie jak wiatraki i fotowoltaika, z pewnością sprawdziłyby się dobrze na poziomie lokalnym, co jest bardzo dużym argumentem, więc tak naprawdę pytanie chyba tutaj pozostaje o usytuowanie. Dla mnie osobiście nie byłoby problemu, jeśli chodzi o mieszkanie niedaleko takiego wiatraka.
Referendum, a może w tym referendum tę kwestię sporną oddawać właśnie mieszkańcom, dać jakieś ustawowe widełki, 500, 1000 metrów i niech mieszkańcy miejscowości decydują. Może taka propozycja byłaby wyjściem z tego, no nie wiem, konfliktu, możliwej dyskusji w Sejmie, w Senacie, dalej.
Tak Sebastian Maciejko. Ja myślę, że jest potrzebne po prostu jakieś takie ciało eksperckie, które by ustaliło, jaka odległość po prostu dla życia, po prostu funkcjonowania człowieka jest w porządku. I ona po prostu powinna ustalić jakiś próg, który jest akceptowalny i uwzględniając ten próg, gdyby dajmy na to na jakimś terenie byłaby inicjatywa, żeby te wiatraki zbudować na przykład nieco bliżej, no to uważam, że wtedy należałoby się spytać o zgodę mieszkańców, na przykład przeprowadzić takie referendum. Gdyby mieszkańcy się dobrowolnie zgodzili, że my się zgadzamy nawet tam troszkę bliżej niż ustawa stanowi, no to uważam, że można gdzieś tam wtedy głos takiego referendum wziąć pod uwagę.
I na koniec bardzo krótko, tak aktualizując temat, bo ustawa o Sądzie Najwyższym wraca do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość zapowiada odrzucenie senackich poprawek. Czy to będzie taki zdrowy rozsądek, o którym mówił Łukasz Schreiber z PiS, tłumacząc, że w pewnym sensie Prawo i Sprawiedliwość jest po środku między Konfederacją, która no, krytykuje zmiany, a pozostałą opozycją, która chce, by te zmiany były jeszcze bardziej radykalne. No, Solidarna Polska też tam jeszcze
jest. Raczej jest po stronie opozycyjnej w tym temacie.
W tym wypadku, ale o Konfederacji bardzo jestem ciekaw opinii Jędrzeja Dziadosza. Czy to rzeczywiście mogłoby być takie rozwiązanie, tak jak to bardzo często jest określane, środka, czy tam demokratyczne, tak, godzące?
Minister Prawa i Sprawiedliwości przyjechał z ustawą już z Unii Europejskiej, którą jakby powiedział, że trzeba przegłosować, więc to jest bardzo mały kompromis, jeżeli już uważamy, jest bliżej właśnie tutaj opozycji. jedyny problem, który też opozycja zauważa, to jest to, że ta ustawa była niekonstytucyjna. No i jeżeli byśmy chcieli jakiś kompromis, to on nie może być niekonstytucyjny, więc ja nie wiem, o jakim tutaj wyśrodkowaniu mówi Prawo i Sprawiedliwość.
Sebastian Maciejko mówił także o Solidarnej Polsce. Jak rozumiem, w wypowiedzi Łukasza Schreibera jej zabrakło, więc tutaj się tym parafrazowanym cytatem posłużyłem.
Tak. Znaczy, no powiem tak, no wydaje mi się, że co do zasady ten kierunek, żeby przywrócić to sądownictwo związane właśnie ze sprawami karnymi sędziów do Sądu Najwyższego, no to jest słuszny krok. No, jednak no, Naczelny Sąd Administracyjny no, ma swoje stricte jakby wyznaczone zadania, tak? No to jest generalnie zadanie tego, żeby rozstrzygać spory pomiędzy administracją rządową, pomiędzy jej organami, albo pomiędzy jednostką, obywatelem, a właśnie organami administracji państwowej, tak? Więc jakby, no to jest rozwiązanie, powiem tak, no jakby ja konstytucjonalistą nie jestem, więc jakby ja się nie będę zarzekał, czy ono jest konstytucyjne, czy nie.
A byłby pan spokojniejszy, gdyby rzeczywiście w Izbie Karnej Sądu Najwyższego orzekali w sprawach dyscyplinarnych tylko sędziowie wybrani sprzed 7 lat, bo to jest ten taki zapis, który tutaj się pojawił w Senacie.
No z tego, co słyszałem, jest taka propozycja i nie miałbym ze swojej nic przeciwko temu.
Zuza Piwowar, jak na tę propozycję tej jednej poprawki, o której teraz mówiłem, pani reaguje?
Ja raczej też nie miałabym nic przeciwko, natomiast no fakt faktem, te poprawki prawdopodobnie zostaną odrzucone, jak możemy się spodziewać. I...
Znaczy w Senacie przejdą.
Znaczy w Senacie przejdą,
już
pytanie,
no to pytanie co dalej.
Chociaż w sumie, skoro no Solidarna Polska jest przeciwko,
no to kto
no,
wie? Kto
no to
wie?
Wszystko jest w grze.
Faktem mogłoby to stanowić bardzo ciekawą sytuację polityczną po prostu w Polsce, jeżeli faktycznie taka zmiana by zaszła. No sądzę, że tutaj uporządkowanie tej sytuacji z sądownictwem no jest po prostu konieczne. Jest absolutnie konieczne i też, szczerze mówiąc, głęboko wątpię w jakieś takie szczere intencje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jakoby faktycznie miało to odpowiadać na porządek konstytucyjny określony przez nasze prawo.
Znaczy teraz myślę, że jakbym sobie miał wyobrazić, czym się zajmuje premier Morawiecki, no to widzę go po prostu jak siedzi przy jakimś stole po prostu z takim liczydłem, prawda? I tam ma te 460 tych takich kółeczek i tak sobie przerzuca tych posłów Solidarnej Polski, tak z jedną na drugą, prawda? Opozycję, no i pewnie to szacuje, no bo też jest możliwy taki wariant, że po prostu jednak Solidarna Polska najpierw razem z PiS-em odrzuci te poprawki opozycji, ale potem znowu będzie głosowała przeciw, jeśli chodzi o meritum całej ustawy.
Jędrzej Dziadosz na koniec, bo tutaj przytakiwał głową na końcową wypowiedź Sebastiana Maciejko.
No może tak być właśnie, ja tutaj nic więcej do powiedzenia nie mam, no też konstytucjonalistą nie jestem. Wolałbym, żeby jednak, jeżeli już ma, to zostało to po staremu. Nie dlatego nawet, żeby to odzyskać te pieniądze z KPO, tylko żeby nie było tak, że przegłosowujemy ustawę, którą dostaliśmy z Unii Europejskiej.
Zuza Piwowar, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
Sebastian Maciejko, Jeden Kraków, Porozumienie.
Dziękuję.
I na koniec wypowiadający się Jędrzej Dziadosz, Nowa Nadzieja, Konfederacja.
Dziękuję, pozdrawiam.
Krótka przerwa muzyczna i wracamy w rundzie drugiej. W drugiej rundzie programu porozmawiamy o rządowych dotacjach na zakup nieruchomości dla organizacji, które w większości mają związek z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Dotacje przez niektórych zostały już okrzyknięte hasłem Villa Plus. I tę drugą rundę zaczynamy właściwie od imiennego zawrotu głowy, bo mamy w studiu trzech Jakubów. Jakub Rosiński, Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Jakub Przybycień, Nowa Generacja, Platforma Obywatelska.
Witam słuchaczy, witam państwa.
I Jakub Zbruk, Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Od imion może być już trochę zamieszania, zobaczymy jak będzie z tematami dzisiaj, ale liczę jak zawsze na merytoryczną, wyważoną i spokojną dyskusję. Największą dotację otrzymała Fundacja Polska Wielki Projekt, gdzie w Radzie Programowej zasiada m.in. minister kultury Piotr Gliński, europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko. No to pytanie rozgrzewkowe, czy to zupełny przypadek? Jakub Rosiński.
Każde fundacje i organizacje pozarządowe mają prawo do tego, żeby móc ubrać udział w konkursach, które organizują poszczególne podmioty, czy też organy administracji publicznej, bądź resorty. Każda organizacja pozarządowa pozarządowa może się ubiegać o takie dofinansowane na określony cel. Są organizowane konkursy, które są punktowane według ściślych określonych procedur i wedle pewnych warunków konkursowych.
Czyli to przypadek, że tak, ta fundacja myślę, że wygrała tak. W ten sposób.
Uważam, że warto wspierać, że państwo polskie powinno wspierać fundacje, które wspierają chociażby na przykład politykę historyczną państwa polskiego, no czy też zajmują się aktywizacją społeczeństwa obywatelskiego.
Inne zdanie ma zapewne opozycja, no to zapytam, bo minister Czarnek zapowiada, że program będzie kontynuowany i teraz pieniądze trafią do innych organizacji, innych stowarzyszeń, także do strażaków OSP, czyli tych wszystkich, jak to zostało powiedziane, którzy w tym pierwszym projekcie nie zostali ujęci. Czy to rozwiązuje sprawę, Jakub Przybycień?
Ja tutaj pragnę zauważyć, że Czarnek zapowiadał wiele rzeczy i wiele rzeczy, które zapowiadał Czarnek, się nie wydarzyło. A tutaj tak przed programem postanowiłem sobie wyszukać pewne ciekawe informacje a propos willi. I tutaj mamy na przykład również sytuację Fundacji Dumnis Elbląga, fundacji, która została założona zaledwie w kwietniu 2022 roku. Otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej prawie 2 miliony złotych na zakup nieruchomości i wyposażenia, w tym m.in. zakup posiadłość o wielkości 2,7 hektara, która zawiera dwa domy, duży taras, wiatę na trzy auta, garaż w bryle budynku, domek pszczelarza, punkt widokowo obrośnięty piękną wisterią, dwa stawy i własny las.
Co pana obawia?
Po co jest to potrzebne fundacji? Nie wiem, bo uważam, że może mógł być to tak zwykły budynek, w którym mieszkają zwykli obywatele również. A co ciekawe jeszcze tutaj jest odnotowania, prezesem tej fundacji jest Kamil Nowak, który jest przyjacielem związanego z PiS-em chociażby Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji. I to nie jest jednostkowy przypadek, tak to samo co pan redaktor wcześniej wspomniał. Dlatego wiara mojego tutaj kolegi z PiS-u w tą przypadkowość jest kompletnie po prostu kłamliwa. No to są wszystko w moim przynajmniej zdaniu po prostu ustawione konkursy.
Ustawione konkursy, o tym mówi Jakub Przybycień, ale operujmy w takim razie argumentami, tymi, które możemy w tym momencie poznać. Odwołuję się do konkretów, także tej deklaracji, która została przeze mnie wcześniej przywołana. Minister Czarnek mówi, że będą kolejne tego typu konkursy na inne organizacje. To jest coś, co uspokaja teraz?
Moim zdaniem konkurs organizowany przez jakiekolwiek ministerstwo aktualnego rządu będzie wygrywany przez znajomych czy przyjaciół czy innych pociotków Prawa i Sprawiedliwości. Zazwyczaj takie fundacje są, przeczytałem artykuł, były zakładane 2021-2022 w tych latach. No i dziwnym trafem te fundacje mogą się pochwalić tylko tym, że zorganizowały konferencje, na których się zjawili ludzie z Prawa i Sprawiedliwości. Więc to nie zaspokaja i organizowanie następnych takich konkursów będzie się wiązało z tym, że przed wyborami jak najwięcej ludzi dostanie pieniędzy od PiS-u.
No dobrze, strażacy OSP, taki wątek też został poruszony. Próbuję go połączyć jakoś z edukacją. Zakładam, że strażacy prowadzą jakieś działania edukacyjne, szkolenia i tak dalej. Taki konkurs by pan popierał wtedy, gdyby Ministerstwo Edukacji go ogłosiło?
Ale stricte, jeżeli to by było organizowane w jakichś placówkach, na przykład w szkole, tak, to jest dobre rozwiązanie, tylko to musi być rozwiązanie systemowe. Ale czy bym poszedł na coś takiego organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość? Nie wiem.
Ja zapytam inaczej. Nieruchomości po 5 latach będzie można przeznaczyć na cele komercyjne lub sprzedać z zyskiem. Czy Jakub Rosiński z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości nie obawia się, że przez ten zapis mogą pojawić się, nawet jeśli pojedyncze przypadki, to jakieś przypadki organizacji, które chciałyby w ten sposób troszeczkę zyskać finansowo.
Każdy projekt, który wygrywa w danych konkursach, jest na określony czas przewidziany. Jeśli chodzi o finansowanie z publicznych pieniędzy, czy też z środków ministerialnych. I te projekty różnie, jest wiele organizacji pozarządowych, również tych nieprzychylnych rządowi, które korzystają z finansowania ze środków publicznych. I ponieważ te dane projekty mają określony czas finansowania, no to na ten czas, określony czas finansowania już w konkursach jest naznaczony. No i później dane organizacje mogą ubiegać się, starać się o to, ażeby móc startować w nowych konkursach, co niekoniecznie musi oznaczać to, że nieruchomości, które zostały nabyte na realizację danego projektu, a takim projektem może być na przykład zakup nieruchomości, czy zakup siedziby dla konkretnej organizacji, która realizuje projekt konkurs, który działa na zasadach konkursowych, no nie musi, taka nieruchomość wcale nie musi być poddana komercjalizacji czy sprzedaży. Ja takich obaw zupełnie nie mam.
Takich obaw Jakub Brosiński nie ma. Zapytam jeszcze raz, doprecyzowując po każdej z panów wypowiedzi, czy na przykład nie byłoby bezpieczniej, gdyby jednak ten zapis mówił o tym, że jeżeli fundacja na przykład przestałaby działać, nie kontynuowałaby swojej działalności, no to wtedy po tych 5 latach nie sprzedawałaby tej nieruchomości, tylko na przykład oddawała ją ministerstwu. Czy to byłoby bezpieczniejszym wyjściem?
Znaczy, to jest przede wszystkim wymaga zbadania zgodności z punktu widzenia prawa i nie tylko prawa, no ale właśnie to jest bardzo trudny temat, dlatego że fundacje, które nabywają jakieś nieruchomości, niezależnie jakie to są organizacje pozarządowe i na które otrzymują właśnie środki z pieniędzy publicznych na określone zadania konkursowe, no jak gdyby mają prawo do własności i ta własność przychodzi jednak zawsze, to niezależnie jaka jest organizacja pozarządowa, przychodzi po prostu, dana nieruchomość jest własnością danej organizacji pozarządowej i tutaj myślę, że nawet z punktu widzenia konstytucyjnego ciężko byłoby cokolwiek tutaj zrobić w tym aspekcie, dlatego no, że w konstytucji jest wyraźnie powiedziane, że jest poszanowanie prawa dla własności prywatnej.
Jakub Przybycień, teraz Nowa Generacja, Platforma Obywatelska. Będę przypominać te nazwy organizacji, bo imiona identyczne. Jak pana zdaniem powinny wyglądać, nie wiem, poszczególne zapisy, regulamin konkursu, tak? Bo bardzo mocno Platforma i pozostałe partie opozycyjne go krytykują.
Przede wszystkim powinno by zostać jasno zaznaczone dokładnie w przepisach, jak, na jakich warunkach odbywa się poszczególnych fundacji decydowanie, dlaczego dana fundacja otrzyma pieniądze, a dana fundacja nie otrzyma pieniędzy, bo teraz tego nie wiemy. Po drugie, ja uważam, że mimo wszystko przekazywanie 40 milionów złotych na budowę i ogólnie na zakup nowych siedzib domów na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie, Ursynowie, lokali w zabytkowej kamienicy i to, co przed chwilą wspomniałem, wielkiej działki bardzo bogato wyposażonej, no jest po prostu w obecnym momencie skandalem. 40 milionów na tę fundację, 70 milionów na wybory kopertowe, które się nie odbyły, 2 miliardy złotych na TVP. To są pieniądze, które można by było przeznaczyć chociażby na zmniejszenie cen biletów PKP, które ostatnio zostały podwyższone, a dyskutujemy tu w tym momencie na temat w ogóle kompletnie abstrakcyjny. Jest to dla mnie niezrozumiałe w ogóle.
Minister Czarnek tłumaczył, że oczywistym jest, że organizacje lewackie i komunistyczne nie będą otrzymywać takiego wsparcia. Jakub Zbruk, Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Zacznijmy od tego, że komunizm w Polsce jest zakazany. I żadne organizacje, które popierają takie poglądy, nie mogą prawnie funkcjonować. A jeżeli chodzi o słowo lewackie, to jest bardzo krzywdzące słowo. Czy tutaj możemy czytać organizacje, które mają inne poglądy w stosunku do pana ministra Czarnka. Ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, czemu te pieniądze zostały na to wydane. I nie spodziewałbym się, żeby kolejne konkursy cokolwiek zmieniły, bo i tak to będzie wspieranie organizacji, które wspierają PiS.
Ostatnia runda nad wocem. Jako pierwszy zgłosił się Jakub Przybycień, Nowa Generacja.
Tutaj została bardzo ważna rzecz poruszona. Pan Czarnek powiedział, że organizacje komunistyczne, organizacje lewackie nie będą mogły brać, nie dostaną tutaj benefitów z tych konkursów. Jednocześnie tutaj kolega z PiS-u zaznacza, że wszystkie fundacje mogą na równych warunkach brać udział w tych konkursach. Po trzecie, jednocześnie nie jest mówione o skrajnych organizacjach z drugiej strony, o organizacjach, które wyznają poglądy skrajnie prawicowe. I tutaj jest właśnie cała hipokryzja PiS-u bardzo dobrze udokumentowana.
Jakub Rosiński, Forum Młodych, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja takich organizacji o profilu skrajnie prawicowych nie znam, które by korzystały ze wsparcia publicznego, czy z środków pochodzących z publicznych pieniędzy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że trudno, żeby polskie państwo finansowało coś, co jest sprzeczne z interesami państwa polskiego, czy też uderza w organy władzy publicznej, które są wybrane w demokratycznych wyborach. No przecież państwo mówią tutaj wyraźnie, że chcą, żeby państwo finansowało działalność fundacji, których celem jest destabilizacja sytuacji politycznej w Polsce, czy też działania wymierzone przeciwko państwu. Trudno, żeby państwo wspierało te organizacje, które działają na jego szkodę.
I na koniec, bo widzę, że jeszcze tutaj ostatnie zgłoszenia, więc zamykamy ten temat. To jest szansa na ostatnie podsumowanie. Jakub Przybycień.
Powiedział pan, że nie zna żadnych prawicowych organizacji, a rozumiem, że Robert Bąkiewicz, który jest szefem Marszu Niepodległości, założycielem i szefem Straży Narodowej i ogólnie organizuje marsze niepodległościowe, które przyciągają bardzo skrajnie prawicowe środowiska i na których padają hasła, które w ogóle nigdy nie powinny paść w przestrzeni publicznej. To nie jest skrajnie prawicowa organizacja.
Jakub Rosiński.
Znaczy, uważam, że dopuszcza się pan manipulacji, dlatego że chociażby na marszach niepodległości organizowanych, między innymi z udziałem fundacji pana Bąkiewicza, ja nie dostrzegłem żadnych haseł, które byłyby radykalne, skrajnie prawicowe, czy wymierzone przeciwko komukolwiek. Były to po prostu marsze patriotyczne, które zawsze, które głównym celem było uczczenie niepodległości państwa polskiego, przywiązania do wartości patriotycznych i naprawdę, no to jest haniebne, że w ten sposób w ogóle można mówić o marszach patriotycznych, ludzi, którzy kochają Polskę i pragną jej dobra i rozwoju.
Przyjmuję ad vocem tylko, jeżeli któryś z panów ma przykład, który obaliłby tę tezę albo by ją potwierdził.
No ja tutaj haseł nie chcę przemówić, ale każdy, kto chociaż raz oglądał relacje z Marszu Niepodległości, wie, o czym będę mówił, no ale tutaj kolega sam właściwie podsumował cały temat idealnie. On nie widzi żadnego problemu w hasłach, które padają na Marszu Niepodległości, dlatego zakończmy właśnie tymi słowami ten temat.
My przechodzimy do pytań o pytania, a dokładnie o 11 pytań do Donalda Tuska. Dzisiaj dużo słowem będziemy grać, bo i trzech Jakubów, i dwóch Wojtków, którzy realizują audycję, i pytania o pytania. No dobrze, na poważnie, bo większość z tych pytań dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i obronności Polski. Dlaczego wybraliście akurat takie pytania, które kierujecie do szefa PO? Jakub Rosiński, Forum Młodych.
Z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa energetycznego są to niesamowicie ważne pytania, dlatego że chociażby Platforma Obywatelska i środowisko polityczne Donalda Tuska wielokrotnie atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o naszej nieodpowiedzialnej polityce energetycznej, czy chociażby przywołuje przykład fuzji Orlenu z Lotosem i sprzedaży części oddziałów, do których Polska była zmuszona przez Komisję Europejską. O tym już Donald Tusk oczywiście zapomina. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił przypomnieć, jaką politykę energetyczną i jaką politykę zagraniczną prowadził Donald Tusk, która była wymierzona przeciwko interesom państwa polskiego, która realnie stwarzała zagrożenie dla utraty nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Była to polityka skrajnie prorosyjska. Oczywiście doskonale pamiętamy słowa Donalda Tuska, który mówił o potrzebie współpracy z Rosją, taką jaka ona jest, i to już po wojnie w Gruzji czy zbrodniach w Czeczenii.
To my porozmawiajmy o jednym konkretnym przykładzie, bo Donalda Tuska tutaj nie ma, ale jest Jakub Przybycień. Ja sobie wypisałem pierwsze pytanie, które pojawiło się na tej liście. Dlaczego zrezygnował pan z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009? Czy Jakub Przybycień w ogóle te pytania analizował, próbował na nie odpowiedzieć?
A tak, i powiem panu, że jest tutaj bardzo ciekawe to pytanie, dlatego, bo odpowiedź na nie jest dawno właściwie już jasna. Radosław Sikorski w swojej książce zaznaczył, że te negocjacje, które były prowadzone wtedy w latach 2008-2009 ze stroną amerykańską, były tylko prowadzone dlatego, żeby wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla Polski. I one zostały wynegocjowane właśnie dzięki tym negocjacjom, które się odbywały w tamtych latach. Polska, żołnierze amerykańscy, którzy właśnie obsługiwali tarcze, instalacje antyrakietowe na terenie Polski, podlegali chociażby jurysdykcji polskiej, nie amerykańskiej, co było w tamtych czasach bardzo ważne. I jednocześnie tutaj chcę zaznaczyć, że tarcza antyrakietowa się ostatecznie pojawiła w Polsce.
I tutaj Jakub Przybycień postawił kropkę, a mnie ciekawi inna kwestia. W buty Donalda Tuska teraz wejdzie i ubierze je Jakub Zbruk z Polski 2050 i zastanawiam się, czy na miejscu szefa PO pan by mu doradzał, żeby na te pytania odpowiedzieć.
Moim zdaniem to jest przykład wojenki polsko-polskiej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość żyje teraz przeszłością i tym, co się działo wcześniej. I odpowiadając na takie w pewnym sensie prowokacyjne pytania, dajemy się w tą wojenkę jakoś wnieść.
Czyli pan by nie odpowiadał na te 11 pytań, bo ta lista właściwie chyba jest aktualizowana.
Skupiłbym się teraz, co jest najlepsze dla Polski i wypracował takie rozwiązania, które byłyby dobre dla Polaków, a nie żyć przeszłością.
Jakub Rosiński, pierwsza runda nad wodzem w tym temacie. Trochę argumentów z drugiej strony padło, no to słuchamy pana wypowiedzi.
Ja się odniosę tutaj do zarzutów kolegi, który mówił między innymi o Radosławie Sikorskim. Radosław Sikorski od pewnego czasu realizuje interesy Kremla po prostu i jest cytowany przez rosyjską propagandę. Warto zauważyć, że to nie była pierwsza taka sytuacja. W ubiegłym roku Radosław Sikorski chociażby na Twitterze publicznie dziękował Stanom Zjednoczonych, sugerując, że to Stany Zjednoczone odpowiadały za wysadzenie chociażby fragmentu gazociągu Nord Stream 2. Wielokrotnie Radosław Sikorski był cytowany przez rosyjską propagandę. Warto też zwrócić uwagę na aspekt dotyczący niejawnych korzyści majątkowych w wysokości 800 tysięcy czy milionów chyba tysięcy złotych, jakie Radosław...
Nie mnożmy tych kwot.
Radosław Sikorski otrzymał. Oczywiście on w tych oświadczeniach majątkowych twierdzi, jakie to doradztwo, natomiast nie chcę wyjaśnić, jakie to było doradztwo, a wiemy, że w perspektywie tego, co się afery korupcyjnej, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w Parlamencie Europejskim, równie dobrze Radosław Sikorski mógł być finansowany ze strony Kremla.
Mamy tutaj bardzo duże i poważne zarzuty. Chciałbym, żebyśmy opierali się jednak mimo wszystko na argumentach i potwierdzonych tezach, tak żeby ta kultura debaty tutaj była na jak najwyższym poziomie. Tylko doprecyzowując, 800 tysięcy euro, o tym mówił Jakub Rosiński i Jakub Przybycień z Platformy Obywatelskiej odpowiada.
I dlatego Jarosław Kaczyński ostatnio przelał 50 tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy po tym, jak właściwie poszedł na ugodę z Radosławem Sikorskim za to, że nazwał go zdrajcą dyplomatycznym.
Ale to było zupełnie inne sprawie.
To było wypowiedziane w 2016 roku.
W kontekście katastrofy smoleńskiej.
Czyli Rosji. Dlatego tutaj tymi słowami mogę zakończyć ten zarzut. A jeżeli chodzi o słowa odnośnie odpowiadania na te pytania, ja uważam, że przede wszystkim jednak mimo wszystko, pomijając same kuriozum tych pytań, trzeba jednak zaznaczyć, jak naprawdę jest, bo to jest te 10 pytań, to jest 10 kłamstw i one się pojawiają w opinii publicznej i one krążą. I gdy nie będziemy ich wyjaśniali mimo wszystko i nie będziemy jakkolwiek na nie odpowiadali, to one po prostu będą zostawały w opinii publicznej i ludzie nawet po prostu naturalnie będą jakkolwiek zaczynali w nie wierzyć.
Czyli pan sugeruje jednak, żeby szef PO odpowiedział na nie w jakiejś formie?
Ja uważam, że nie jestem jednak osobą, która powinna doradzać Donaldowi Tuskowi.
Ale pan by odpowiedział, gdyby pan miał taką możliwość.
Gdybym ja był, to bym przede wszystkim jakoś odpowiedział.
Mhm. Jakub Zbruk się zgłaszał.
Moim zdaniem porównywanie polityków pozycyjnych do tego, że są jacyś prokremlowcy, w sensie mi to jakoś przeszkadza, bo najbardziej takie prorosyjskie zachowania to przejawia PiS, bo ta propaganda, co się TVP i co czujecie Polaków na drugich, no to jest bardzo, podobne do tego, co dzieje się w Rosji.
I tutaj stawiamy kropkę, trzeci temat i temat, w którym od pierwszego pytania chciałbym jednak, żebyśmy zaczęli w kontekście Polski 2050, bo ustawa o Sądzie Najwyższym wraca do Sejmu i zastanawiam się, jak państwo ugrupowanie teraz będzie głosować, bo tam duża burza i chyba właściwie nawet pojawiały się scenariusze, że już wspólna lista została przekreślona po tym, jak Szymon Hołownia i państwo ugrupowanie zagłosowało.
Okej, to ja powiem, to jak to widzę z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy widzę to tak, że opozycja deklarowała się, że zagłosuje przeciwko, jednak w ostatniej chwili zmieniła zdanie i poszła na współpracę z PiS-em. Czytajmy to przez to, że my byliśmy przeciwko temu i zagłosowaliśmy tak, jak zapowiadaliśmy, a Platforma zagłosowała inaczej niż zapowiadała.
Platforma poszła na ugodę z PiS-em w przypadku przegłosowania i przejścia tej ustawy dalej do Senatu?
No tutaj zarzuty kolegi z Polski 2050 są kuriozalne. Było tego dany deal pomiędzy wszystkimi partiami opozycyjnymi, ugrupowaniami. Mieliśmy się wstrzymać od głosu, a jednak Hołownia się tutaj wyłamał. I to jest wina tylko Hołowni, że obecnie mamy teraz taki spór, jaki mamy. A na tym zyskuje tylko PiS. Dlatego ja bym zaapelował do wszystkich środowisk opozycyjnych, byśmy nie kłócili się między sobą, a szli razem i pokonali tutaj największego winowajcę.
Panowie, mamy pół minuty do końca. Jakub Rosiński, ostatnia wypowiedź.
Ja tylko mam nadzieję, że ustawa zostanie ostatecznie przyjęta przez Sejm. Oczywiście z odrzuceniem tych poprawek, które zostały złożone w Senacie, dlatego że są one po prostu niekonstytucyjne, a następnie ustawa trafi na biurko pana prezydenta i wówczas ta ustawa będzie mogła nam odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy.
Padła mocna wypowiedź Jakuba Przybycienia, więc Jakub Zbruk tylko jednym zdaniem tutaj odpowie, tak żeby każdy miał równe szanse przy tym stole.
Opozycja miała głosować przeciwko. Zagłosowaliśmy według tego, jak się zobowiązaliśmy.
Jakub Zbruk, Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jakub Przybycień, Nowa Generacja, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Jakub Rosiński, Forum Młodych, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Zawada, Wojciech Wasiak zrealizowali tę audycję. Bartłomiej Bujas, do usłyszenia.